Słucham?
Pani koleżanka przysłała list do redakcji, pisząc, że jest pani osobą, którą warto poznać.
Ale zdaje pani sobie sprawę z tego, że mam moherowe poglądy?
Chciałam zaproponować zrobienie reportażu o Marcie Chrzan. Jest to ikonopisarka z Gdyni. W tej chwili ma 42 lata, a jej życie bardzo różni się od naszego.
Bardzo jest skromną osobą. Nawet jak dostawała tam taką, nie wiem dokładnie jak ta nagroda się nazywa, za krzewienie kultury chrześcijańskiej w świecie, to ona nic nie powiedziała. Ja się o tym dowiedziałam po roku w ogóle, gdzieś tam przeglądając jakąś starą gazetę gdzieś tam. No, cicha, skromniutka. Dla mnie to jest osoba niezwykła.
Proszę bardzo, tu jest pracownia, tutaj jest kuchnia, obracamy się, mamy salon dla gości.
Ale gdzie pani trzyma te wszystkie deski na przykład?
A deski są tam, dlatego jest wilgachna szafa i są wszystkie tam, są strasznie ciężkie. Tu są deski przygotowane już też, to jest wszystko musi być schowane, żeby się nic nie kurzyło, bo jakby jest skurzone, to ja później kaszlę. Tutaj mamy cały różny warsztat, tam są kredy, tutaj mamy całe moje skarby, proszę bardzo, tu są pigmenty, którymi maluję. A tu mamy złoto.
Na Akademię Sztuk Pięknych ja poszłam z Martą. Jak tak ludzie, wie pani, wychodzili, słyszałam tak, że już 3 lata zdają niektórzy, to sobie myślę, nie zdaj, będzie spokój. Poszła na tą kwalifikację z tą teką swoją i tam i nie wychodzi, już wszyscy, cisza. Jeszcze kogoś tam zaprosili, jakiegoś pana poszedł tam. Za chwilę wychodzi, blada, niesie kartkę i mówi, o, popatrz, poznali się na mnie, na rzeźbę mnie skierowali. Oni wezwali dziekana z rzeźby i powiedzieli, pani jest typową rzeźbiarką, ale ja chciałam ikony. Na rzeźbie jest i malarstwo, i ikona.
Wejście w temat ikony też jest niesamowity. Pamiętam, że wtedy ktoś mnie po prostu poprosił o odtworzenie jakiejś ikony i od tego się zaczęło. Ja nagle odkryłam, że w tej prostocie jest po prostu wszystko. Każda kreska ma określone, w którym miejscu powinna być gruba, w którym ma być cienka. Dopiero mi się otworzyły oczy. Wow, nareszcie znalazłam to, czego szukam. Ale to nie chodzi tylko o technikę. To też jest i post, i modlitwa, i ja też włączam swoje cierpienie, ofiarując za te osoby, które się będą przed tą ikoną modliły. Myślę, że to jest coś w rodzaju takiej szkatułki i że po prostu jak ktoś otrzymuje tą ikonę, to albo ją otworzy, albo nie. To jest Matka Boża, krzew gorący. Od takiej ikony właśnie zaczęłam.
To każdą pani pamięta.
Tak, chyba jak dziecko, nie? Mama pamięta każde swoje dziecko, pamięta każde zarysowanie, czy linię, czy coś. Tutaj też właśnie z tą ikoną, to też pamiętam, że kiedyś byliśmy z ojcem w księgarni i ja mówię, o jacie, na okładce moja ikona, a ojciec zaraz się też skąd wie, że to twoje? Dla mnie było takie zaskoczenie, jak to ja bym nie poznała swojej własnej ikony, przecież moja, no ale przecież mogło, żeby być podobność. A mówię, nie, na 100%, na 200% to jest moja ikona. No.
Nawet te zdjęcia, bo tak sobie spojrzałam, że one się nam kojarzą z Martą, bo jest 2005, to jest rok ślubu Łukasza. A Martę poznaliśmy jakiś rok wcześniej. Pływała kajakiem, bo poznaliśmy się na Kaszubach i wiedziałam, że pisze ikony. I jest tak w życiu kobiety, a w szczególności matki, że są momenty ważne w życiu. Narodziny dziecka, a potem odejście tego dziecka z domu. I gdy starszy z synów zdecydował, że zakłada własną rodzinę, moje serce wtedy trochę zadrżało i to jest zupełnie normalne. I chciałam coś mu ofiarować. Akurat w tym czasie był wernisaż ikon Marty tu w Warszawie, w Łazienkach Królewskich. I tak chodziłam sobie, patrzyłam na te ikony i zobaczyłam właśnie tą ikonę, która tu stoi na stole. To jest Matka Boża Korsuńska. Piękna miłość, taka dobra, taka czuła i pomyślałam, że jest to coś, co bym chciała ofiarować synowi, który zakłada swoją rodzinę i idzie dalej. Te dwie pomniejsze to są ikony aniołów, dwóch starszych wnuków. Jest już i trzecia, która jest u Marty, czeka na przywiezienie najmłodszego Stasia.
Powiedziała, że dla niej te ikony to jak dziecko.
Rzeczywiście Marta pisze te ikony takimi tradycyjnymi metodami, czyli nie tylko widać w tym jej talent, ale także jej takie pełne zaangażowanie. Nie? I mówi się, że ikony pisze się na kolanach, czyli jest modlitwa. W przypadku Marty jest też na pewno cierpienie.
A którą robiła Pani dla Ojca Świętego, to...
To była niesamowita historia, jak z Mikołajem Świętym. Nagle był reportaż z apartamentów papieskich. Zobaczyłam ikony i to był niby chwila, ale mi się od razu ping zapisało w głowie. Po czym dowiedziałam się, że Ojciec Święty chce oddać tą ikonę prawosławnym. Wtedy, ponieważ ja wiem, jak dla osób niektórych pisze ikony, później czasami się pożyczało na wystawę, to nieraz do mnie dzwoni: Marta, my tak bez tej ikony nie możemy, jakby osoby, normalnie członka rodziny by zabrakło. No więc pomyślałam, że Ojcu Świętemu też będzie smutno. Wiedziałam, że on miał 11 lat ją u siebie, więc to jest długo. Później się dowiedziałam też, że się modlili codziennie przed tą ikoną, przed pracą. No więc napisałam list, ja się teraz się śmieję, jak do świętego Mikołaja. Napisałam do Ojca Świętego, że proszę o reprodukcję tamtej ikony, o zdjęcia, że chcę dla Ojca Świętego napisać tą ikonę, żeby Ojcu Świętemu nie było smutno. Przyszły zdjęcia, działam, no to nic, tylko siadamy do pracy. Przerwa na herbatę. Dolać Pani też?
Ona zwróciła się do mnie, ponieważ ja byłem w Rzymie wiele lat i trochę orientowałem się, jak to zrobić, to tutaj jej pomogłem, nawiązanie kontaktu z kompetentną osobą w Watykanie, z którą ona potem już utrzymywała kontakt, już potem to już dalej ona załatwiała i sponsorów znalazła, którzy ją tam zawieźli. No i udało się rzeczywiście, to wydarzenie jest takie znaczące, myślę, i dla niej, ale także i dla innych. Radio Watykańskie zrobiło też nią potem wywiad, bo to była ostatnia audiencja Ojca Świętego przed pójściem do szpitala i jego chorobą i śmiercią.
A jak ocenił, jak usłyszał ojciec o tym pomyśle?
Jak Marta ma swoje pomysły, to takie są trochę wychodzące poza normę. I widać, że udaje jej się realizować niektóre z tych pomysłów, na ile oczywiście jej zdrowie pozwala.
Jest mówić o kimś, kogo się tak bardzo dobrze zna. Tak jakby o swoim dziecku coś opowiadać w tej chwili.
Czyli Panią Martę tak Pani traktuje?
Tak, traktujemy ją tak jak swoje właściwie dziecko, czwarte, bo mamy trójkę.
Nasza znajomość rozpoczęła się w kościele. No, weszliśmy do takiej wspólnoty. Z czasem dowiedzieliśmy się, że jest poważnie chora. Potem się dowiedzieliśmy, że to jest choroba nieuleczalna, śmiertelna. I ona wie, że ona jutro może zacząć umierać. I z tą kruchością życia żyje od czasu, kiedy ta choroba się w jej życiu objawiła we wczesnym dzieciństwie.
I ona jest ciągle, jakby nie pamiętała o tej swojej chorobie. Żyje tak, jakby była zdrowa.
Dzwoni do nas. Jesteście w domu? Jesteśmy w domu. To wyjrzyjcie przez okno. A ona świętojańską w dół na wrotkach jedzie. Marta, ale przecież zimno jest. Ona mówi, ale to jest takie piękne.
Wielu ludziom też się dzieją takie różne
nieszczęścia. Przecież to nie tylko my mamy dramat, nie? Ale to no. Wielu ludzi przecież przeżywa różne problemy w rodzinach. A tutaj no, jest choroba. No co zrobić? No trzeba z tym walczyć jakoś. Walczyć. Ile się da wspomagać i wszystko. No.
Mój przyjaciel, z którym śpię koncentrator tlenu, burczy trochę. Nie słyszę przez to ptaków rano, wie, jak sobie śpiewają, ale już się przyzwyczaiłam.
A leki? Nie ma tak dużo tutaj.
Nie? Zaraz Pani pokażę. Tu mamy, proszę bardzo, szuflanę z lekami. Wszystkie. Kiedyś tu koleżanka jakaś zajrzała i mówi: czy Ty wiesz, do czego to wszystko jest? No.
Wygląda jak szuflada w aptece, naprawdę pełna pudełek.
To jest wszystko na bieżąco, to są leki, które po prostu stosuję.
Czyli jakby pani chciała wyjechać, to wszystko trzeba zabrać ze sobą.
No, brzmi to trochę śmiesznie, ale tak jest. Jeżeli nawet nieraz ktoś mówi, chodź, pojedziemy chociażby na weekend, to mnie to zniechęca, bo ten koncentrator jest za duży. Waży 25 kg. Zaczęłam się trochę rozglądać za koncentratorem takim właśnie przenośnym, ale to jest koszt około 13 tysięcy, więc myślałam, że może jakieś akcje czy coś, ale właśnie strasznie trudno właśnie dorosłym. No nawet się słyszy, że taka stara mukowiscidoza. Ja rzeczywiście od małego się spotykam z takim mówieniem, że 9 roku życia nie dożyję, że nie dożyję komunii świętej, że trzeba szybko. Pamiętam też sytuację prześmieszną. Teraz ja się z tego śmieję. Wtedy pewnie to nie było dla mnie takie śmieszne, jak miałam 21 lat. Mama zawezwała pogotowie. No i właśnie pamiętam, że lekarz przyszedł z pogotowia. Mama właśnie mówi, że mukowiscidoza, że 21 lat. Co? Mukowiscidoza? 21 lat? Jak na mój gust, ona i tak długo żyła. Ja nie mam to co robić. I poszedł. Tutaj na Pomorzu ja jako kobieta jestem najstarsza. Jest jeszcze mężczyzna troszeczkę starszy ode mnie. Dorosłych takich jak ja nie ma tak dużo.
Dla mnie Marcie właśnie to jest fantastyczne i no, że ona nigdy nie narzeka, nigdy, nie? Jak czasem ktoś ją, właśnie jak ją wypytam, potem jak się czujesz, no to powie, no jest lepiej albo jest gorzej, no teraz znowu źle się czuję, ale nie ma w niej jakiegoś takiego użalania się, a wiem jakie to jest cierpienie. No widziałam nie jednego pacjenta, bo ja pracowałam też właśnie na oddziale płucnym, także widziałam nie jednego pacjenta, jak oni cierpią, jak oni przeklinają to cierpienie, nie? A u niej tego przekleństwa nie ma i wręcz przeciwnie jest błogosławieństwo, nie? Które się właśnie objawia w pisaniu tych ikon.
O, widzi pani, to jest właśnie ta ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Ale rozumiem, że ta ikona nie wisi tutaj tylko dlatego, że Marta jest chora i żeby
zrobić
jej przyjemność,
nie.
To powiesimy
ikonę. Nie, tutaj już od dłuższego czasu odbywają się nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i ludzie przyzwyczaili się, do tego stopnia się przyzwyczaili. Kiedyś przyszedł mężczyzna w Wielkim Tygodniu i zrobił awanturę. I mówi, dlaczego tego obrazu nie widać? No więc tłumaczą temu, proszę pana, ten obraz jest, tylko tutaj w tej chwili widzi pan, jest Wielki Tydzień, tutaj jest Grób Boży, jeszcze dzisiaj, jutro, potem będzie zmieniony. Nie, zrobił, mówi, musi być widoczna.
Od lat to mówiłem, że to, że nikt o niej nie wie, to jest w ogóle jakaś wielka niesprawiedliwość, bo to są po prostu piękne rzeczy.
Tutaj jest katalog z wystawy, do którego pan robił zdjęcia. Tutaj nawet znalazłam podziękowanie Wojtkowi Jakubowskiemu, fotografowi Nie z tej Ziemi.
To było chyba z 10 lat temu. Wtedy pracowałem w agencji fotograficznej i współpracowaliśmy z różnymi kolorowymi czasopismami. Dla jednej z takich gazet miałem wykonać zdjęcia o Marcie. Okazało się, że to jest fantastyczna dziewczyna, bo jest taka szczera, normalna, prawdziwa. W ogóle różnimy się dosyć, jeżeli chodzi o światopoglądy, ponieważ Marta jest bardzo wierzącą osobą. Tylko jest to jedna z niewielu osób, którą poznałem, która tak naprawdę tak głęboko wierzy. Nie dlatego, że wypada, że została wychowana w takiej kulturze, tylko ona po prostu ma to, tak głęboka jest ta wiara. Jest to chyba jedna z prawdziwszych takich głębokich wiar, jaką można sobie wyobrazić. Nie wiem, czy Marta mówiła, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale ona wyszła za mąż za Jezusa. Kiedy mi o tym powiedziała, bo zadzwoniła do mnie, mówi, Wojtek, słuchaj, wychodzę za mąż. Ja mówię, kiedy? Co? Jak? Opowiadaj. Mówię, ale ja nie znam żadnego kandydata tutaj. Mówię, znasz. Wychodzę za Jezusa. No i najpierw to zdębiałem, ale potem sobie myślę, że to nie jest jakaś aberracja. Ona po prostu w to wierzy. No i tak sobie czasami żartujemy, że właśnie teraz, no ja tam, a mąż w domu na tej zasadzie, ale ona do tego podchodzi z dużą też taką dozą humoru. I rozumie te moje czasami przyciążkawe dowcipy.
Szyłam jej sukienkę taką, ona chciała koniecznie taką ślubną sukienkę, bo to jest dla niej ślub i ona musi wyglądać jak panna młoda, więc ona musi iść do ślubu.
Ja tak praktycznie rzecz biorąc nie bardzo wiedziałem początkowo o co chodzi, Ale ona potem w jakiejś rozmowie mówi, no tak jak ktoś decyduje się, jak siostry czy zakonnicy decydują się żyć w ubóstwie, poza światem, poza tym, ale on mówi, nie, ja chcę żyć w tym świecie, ja chcę robić to, co robiłem, a jednocześnie mieć te święcenia, konsekrację. Tak zdecydowała. My to szanujemy i doceniamy i właściwie nie jest dużo takich dziewcząt, które decydują się żyć w czystości, w ubóstwie blisko Boga. Tam było ich 8 chyba wtedy, nie?
Świat pędzi, a ja siedzę przy inhalacji. Świat pędzi, a ja znowu teraz dezynfekuję rury. Mam 1000 rzeczy do zrobienia, czy chciałem malować, a ja znowu jestem uwiązana, no i tak, no, chyba się czuję jak taki dziadziuś, a z drugiej strony to mam energię w środku i pomysłów całą masę 40-letniej kobiety. Sama pani wie, jak to jest, nie?
Jak ma się całą masę pomysłów i czuć, by świat przystawił do góry nogami.
W sensie jeszcze bym zrobiła wystawę w Stanach, wystawę w Rzymie, a co? Poszła jeszcze na konie i na windsurfing i nie wiadomo co innego. I się nauczyła na narta. Z jednej strony się człowiekowi gotuje, że chciałby robić 1000 rzeczy, a z drugiej strony jest nieraz, no ale nie dasz rady i włącz czasami rozum i myślenie, nie?
No ale fajne jest to pogodzenie się, że no trudno, tego nie dam rady, ale w zamian za to zrobię coś innego, a nie...
Nie wiem, czy to nazwać pogodzeniem. Bo mi się to kojarzy wtedy, że ktoś się pogodził z chorobą.
No to zrozumienie.
I tam to też jest taki zgrzyt wtedy, bo ja się z nią nie pogodziłam. Nie to, że ja ją lubię i jest fajnie. Nie lubię jej. Nie lubię i nie powiem.
Ale przyjęłam do wiadomości.
I zwalczam ją skutecznie, ile się da. Nie mogę powiedzieć, że Pan Bóg... To jest oczywiście jedna wielka zagadka. Nieraz się zastanawiam, no dobrze, dałaś mi tyle talentów i ja bym chciała pracować, chciałam je rozwijać. A tu nagle co? Moją pracą są inhalacje i drenaże w ciągu dnia. Myślę, że właśnie wiara polega na tym, nie na tym, że ja wierzę, że Pan Bóg jest, tylko na tym, że ja Jemu ufam, że wszystko, co robi, jest dla mnie dobre.